Doktor Agnieszka Krygier-Łączkowska i ksiądz doktor Maciej Szczepaniak.
Odnowicielska siła działania Jana Pawła II, no, oczywiście nie polegała na tym, że wprowadził jakieś nowe elementy do języka, ale pokazywał, w jaki sposób posługiwać się tym językiem, w sposób piękny, w sposób prawdziwy. Przyglądałam się w ostatnim czasie tekstom jego kazań z pierwszej tej przełomowej podróży w roku 79. I te odnowicielskie działania Jana Pawła II polegały tutaj po pierwsze na tym, że przywracał właściwy sens słowom, słowom, które były w różny sposób modyfikowane znaczeniowo przez władze PRL-u. Dalej wprowadził piękną polszczyznę. Jan Paweł II przede wszystkim mówił o tym, co sam czuje, wyrażał swoje uczucia. Wielokrotnie mówił o tych uczuciach, nie bał się mówić o tym, że się czegoś lęka, że czuje ból rozstania, także się cieszy. Zresztą te uczucia były widoczne w tym, jaki sposób przemawiał.
Ojciec Święty nie tylko używał języka, żeby dotrzeć do tłumów i do każdego z osobna. To był fenomen, który podziwialiśmy.
Kierkegaard powiedział kiedyś o świętym Janie Chryzostomie, że on całą swoją egzystencją gestykuluje. Myślę, że Jan Paweł II był taką osobowością, która całym swoim życiem, całą swoją osobą, ciałem, gestami, które czynił, wyrażał to, co było wewnątrz jego samego, to, co było jego przeżyciem, to, co było treścią jego nauczania. On słowa potrafił związać z własną osobowością. Jeśli nazywano go czasami dramaturgiem czy aktorem, to Jan Paweł II w tym wszystkim był aktorem i dramaturgiem prawdziwym, dlatego że dawał świadectwo swoich własnych przekonań i tego, co jest w nim samym. Te jego gesty potrafiły wydobyć czasami ze słów, które były bardzo wytarte, bardzo zwyczajne, jakąś niezwykłą moc. Przychodzi na myśl sprzed 30 lat z podróży do Warszawy jego wołanie o odnowienie oblicza tej ziemi, które wszyscy znają i któremu wszyscy przypisują jakąś niezwykłą moc. Niesamowite jest to, że to są właściwie słowa psalmu, które w każdej mszy świętej zesłania Ducha Świętego się śpiewa, nieco tylko zmodyfikowane, bo zamiast odnowi ziemię jest obnowi oblicze ziemi. Natomiast są to słowa liturgiczne, które w tej mszy świętej zawsze jakoś się powtarzają. Papież z takich zwykłych słów potrafił stworzyć poemat, który wyraża to wszystko, co jest w nim, ale też jednocześnie był niezwykle mocny, był silny.
Mówiło się demokracja socjalistyczna. Mówiło się ojczyzna socjalistyczna, a papież powiedział?
Po prostu ojczyzna. Po prostu demokracja i patriotyzm jako umiłowanie ojczyzny, nie tej ojczyzny utożsamianej z państwem, z władzą komunistyczną, ale ojczyzny jako pewnej wspólnoty ludzi, wspólnoty duchowej, zjednoczonej i wspólnym terenem, krajobrazem, to było ważne u papieża, ale także zjednoczonej przede wszystkim wspólną kulturą, przeszłością.
O tej kulturze papież nam nieustannie przypominał, o języku też bardzo dużo mówił.
Wraz z pojawieniem się papieża wzrosła ranga polszczyzny. Wydaje nam się, my w takich naszych kompleksach, naszych narodowych, myślimy, że język polski jest językiem słabym, a okazuje się, że to przecież no, gdzieś na 20. miejscu pod względem liczby użytkowników sytuuje się polszczyzna, czyli jest to język silny, ale to też sobie trzeba uświadomić i często trzeba mieć takie osoby, które potrafią odsłonić piękno języka.
Polszczyzna jest językiem silnym, ale w Watykanie polszczyzny nigdy właściwie nie było.
Kiedy Karol Wojtyła został papieżem, oczywiście znał świetnie inne języki, znał przede wszystkim język włoski, ale polszczyzny wcześniej w Watykanie nie było. Tak? Był to jakiś język, który brzmiał w tamtym uszom obcą.
Tymczasem Jan Paweł II ustawił go w dobrej hierarchii.
No na pewno, tak, po tekstach czytanych po włosku, angielsku, francusku, gdzieś tam polszczyzna zawsze w liturgii się pojawiała.
I to od pierwszych chwil pontyfikatu.
Tak, od pierwszych chwil pontyfikatu, ja właściwie do samego końca. No, ostatnie chwile pontyfikatu, no to był oczywiście powrót do języka ojczystego, czyli rozmowy z najbliższymi właśnie po polsku.
Jak język Jana Pawła II kształtowany był przez tradycję?
Jest dużo takich bardzo wyraźnych sygnałów lektury, takiej dogłębnej lektury klasyków. I to i klasyków polskiej literatury, i klasyków mistyki światowej. No, takim bardzo wyraźnym tropem jest Jan od Krzyża. Bardzo wyraźnym tropem jest oczywiście Norwid. Nie tylko w takiej warstwie tematycznej, to znaczy, że Jan Paweł II podejmował te same problemy, które podejmował Norwid, ale też właśnie w warstwie językowej. To jest człowiek, który posługuje się językiem z ducha norwidowskim. Te same zabiegi stosuje. Niektóre z nich jest bardzo łatwo dostrzec, bo to są te same słowa, inne trochę trudniej, bo chodzi jakby o uruchamianie podobnych mechanizmów. Ja tu przede wszystkim widzę taką dociekliwość w zgłębianiu znaczeń słów, podawanie etymologizacji. No w ogóle zresztą wiele razy się o tym mówi, że papież był i jako poeta, i jako duszpasterz bardzo silnie nastawiony na definiowanie, na redefiniowanie znaczeń, na dociekanie, co poszczególne słowa znaczą, jakie się za nimi kryją pojęcia. Można wskazywać bardzo dużo różnych szczegółowych tropów, ale nie jest tylko ich naśladowcą. Niewątpliwie jest tak, że ta jego twórczość i duszpasterska, i poetycka tworzy pewną nową jakość. To jest konglomerat bardzo różnych wątków, nowy, niepowtarzalny. Znaczy rzeczywiście z papieża się z nikim nie da pomylić. Jego tekstów literackich, jego wystąpień. Ja myślę, że na tym polega też w pewnym sensie odnowicielstwo jego mowy, znaczy odnowicielstwo mowy, którego on dokonuje, że posługuje się takimi elementami z repertuaru znanego, tworząc pewną nową jakość.
Mówiła dr Anna Kozłowska z Warszawy, a teraz znów Poznań, Agnieszka Krygier-Łączkowska.
Tutaj to są całe lata pracy i lata doświadczeń. To jest wykształcenie przez szkołę przedwojenną, która przecież na słowa, na wykształcenie humanistyczne zwracała tak dużą uwagę. Dalej doświadczenia związane z teatrem rapsodycznym, który przecież jest teatrem słowa. Trzeba pamiętać o tym, że papież był także twórcą pracującym w słowie poetyckim. Był naukowcem, który oczywiście też pisał wiele znakomitych prac, a później same teksty przemówień, kazań, na przykład tych wygłoszonych 30 lat temu, jak wskazują świadkowie tamtych czasów, powstawały bardzo szybko. Papież miał przemyślaną koncepcję, pisał te teksty krótsze w ciągu godziny, a dłuższe w ciągu półtorej godziny, czyli no dużo, dużo szybciej powstawały te teksty niż czasami my zajmujemy się studiowaniem ich piękna i ich mądrości.
Ale mówi się też, że pierwsze homilie papieża i pierwsze wystąpienia, kiedy pracował jeszcze na uniwersytecie, nie należały ani do łatwych, ani do takich, które byśmy chłonęli z zapartym tchem.
Jeśli chodzi o sposób docierania do odbiorcy, Karol Wojtyła bardzo zmienił się w momencie, kiedy został papieżem. Ta inna funkcja, to poczucie, że jest się następcą świętego Piotra, namiestnikiem Chrystusa, który musi docierać do całego ludu, spowodowało, że potrafił mówić o treściach bardzo trudnych, bardzo skomplikowanych w sposób jasny. Czasami oczywiście wymagało to dużej uwagi słuchacza, koncentracji, ale on też dawał odbiorcy takie momenty wytchnienia, czyli były te fragmenty trudniejsze, po których pojawiała się jakaś anegdota, jakiś dowcip, nawiązanie kontaktu z odbiorcą i znowu fragment trudniejszy.
No, w tym był mistrzem. Potrafił rozmawiać z ludźmi różnych kultur przecież. To nie tylko kwestia znakomitego opanowania polszczyzny, ale chyba jakiś dar oddziaływania na ludzi, umiejętność ich słuchania.
I dostosowanie się do każdej sytuacji komunikacyjnej. Czyli papież zawsze wiedział, z kim rozmawia, bo to nawet jeśli się prześledzi te teksty, które wygłaszał w Polsce, widać, że inaczej mówił do, powiedzmy, sióstr zakonnych, inaczej mówił do mieszkańców poszczególnych regionów, tak, do Ślązaków zwracał się, posługując się elementami ich gwary na przykład. Potrafił wspaniale docierać do odbiorcy.
A jak u nas pięknie zaśpiewał. Wy tu w Poznaniu, jak z tego Poznania przyjedziecie do Paryża.
Tak, to było związane ze spotkaniem młodych, które miało być później, i to pojawiła się ta intonacja wielkopolska, tak, ta śpiewna.